Nieoczekiwanie przeżywamy ogólnopolskie rekolekcje. Rekolekcje to jest taki czas, kiedy zatrzymujemy się. W tym roku niemalże bardzo dosłownie. Czas wyjścia na pustynię. Czas, kiedy należy pozbyć się tego, co niepotrzebne, z czegoś zrezygnować. Czas prawdziwego postu, to znaczy wyrzeczenia się. I na pustyni to nie jest tak, że sam decyduję, z czego rezygnuję, ale nieraz wiele spraw jest mi narzucanych. I to jest prawdziwy post, kiedy muszę robić coś wbrew sobie, kiedy on mnie coś kosztuje. Ale ten post, to zatrzymanie się, te rekolekcje mają służyć w tym roku czemuś więcej. Jak każde rekolekcje, mają być czasem refleksji nad stanem naszej duszy. Musimy zatrzymać się i zapytać, jaka jest moja relacja z Bogiem? Czy przypadkiem moją duszę nie troczą jakieś choroby? Czy walczę z moim grzechem? Czy podejmuję wszystkie środki, które daje mi Kościół, Bóg, aby uzdrowić swoją duszę? Myślę też, że pewnym ważnym aspektem tegorocznego naszego ogólnopolskiego zatrzymania się jest podjęcie refleksji nad naszą ludzką, słabą naturą, przemijalnością, kruchością. Jak to ktoś dzisiaj słusznie powiedział, jeden mały mikrob rzucił niemal całą ludzkość na kolana. Wydawało nam się, że już wszystko wiemy. Opanowaliśmy wszelkie możliwe technologie, a jednak pojawia się coś, co każe powiedzieć ludzkości stop. Człowieku, jesteś ciągle maleńki. I dzisiaj jesteś, jutro może cię nie być. I właśnie zderzenie się z tą świadomością może rodzić wielu z nas lęk. Strach, strach o siebie, o swoje życie, życie swoich bliskich, tych, których kochamy. Ale przecież Jezus gromadzi nas, szczególnie dzisiaj, w niedzielę na tej Eucharystii, jako chrześcijan, Jego naśladowców, osoby, które Go kochają i Jemu ufają. A przecież być chrześcijaninem to znaczy być człowiekiem nadziei, pokoju. Człowiekiem, który powtarza: Jezu, ufam Tobie. Wierzę, że nie zostawiasz nas nawet w najtrudniejszych doświadczeniach. I z tym słowem pragnie przyjść do nas dzisiaj Jezus. Myślę, że nie jest przypadkiem to, co usłyszeliśmy dzisiaj w ramach czytania. Apostoł Paweł w liście do Rzymian przekonuje nas. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To wezwanie jest nam dzisiaj bardzo potrzebne. Popatrzmy, ile nas w ostatnich dniach, tygodniach jest niepokoju, lęku, trwogi. A jak często słowo pokój pojawia się w Piśmie Świętym, w ustach Jezusa Chrystusa. Jakże często powtarzamy słowo pokój wam w czasie liturgii. Jezus pragnie nas do tego przekonać, byśmy nie tracili pokoju. Pokoju, który zyskujemy właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I można by powiedzieć, że im mniej w naszym życiu Pana Jezusa, tym więcej niepokoju. Im bardziej się od Niego oddalamy, tym trudniej nam przyjmować takie właśnie momenty, jak ten, który nastąpił. I tutaj szatan wygrywa. On chce uczynić wszystko, żeby nasze spojrzenia były zwrócone na niebezpieczeństwa, które są związane z chorobą, na potencjalność śmierci, na różnego rodzaju teorie spiskowe, które teraz kwitną. On zrobi wszystko, żebyśmy odsunęli nasze spojrzenie z Boga i zwrócili na to, co nas przeraża. Szatan w tej sytuacji nie może zwyciężyć. bo znakiem Jego obecności w naszym sercu jest właśnie lęk, strach, przerażenie. W nas ma zawsze zwyciężać Chrystus, ale żeby zwyciężał, my musimy się do Niego zbliżyć. Nie możemy dać sobie Go wydrzeć, powiedzieć, nie muszę się modlić, nie muszę chodzić do kościoła, bo mam dyspensę, a więc będę oglądał sobie seriale, wysypiał się, remontował sobie dom i tak dalej. To ma być czas rekolekcji, zbliżenia się do Pana Boga, bo kto wie, czy On nas właśnie teraz nie uczy, daje nam bardzo ważną lekcję. Co robić w sytuacjach, kiedy zderzamy się z czymś, co odbiera nam pokój, co jest większe i silniejsze od nas. I też apostoł Paweł przypomina nam o kolejnej bardzo ważnej sprawie dla nas, dla chrześcijan. I to ma być właśnie nadzieja. Mamy być ludźmi nadziei. Czytamy. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Człowiek nadziei wierzy w to, że Bóg nas kocha, nie zostawia nas samych, przychodzi nam z pomocą. On naprawdę o nas się troszczy. Ale żeby to zrozumieć, trzeba mieć w sobie Ducha Świętego. Trzeba się modlić i prosić Boga o to, by nie zwyciężyła w nas nasza ludzka słabość, nasza natura. Kiedy uzmysławiamy sobie potęgę Bożej miłości, kiedy wczytujemy się w Słowo Boże, widzimy, że Bóg zawsze przychodzi na pomoc. Właśnie wtedy, kiedy w naszej wolności wzywamy Go i prosimy Go, by przyszedł i nas umocnił. A więc potrzeba naszej modlitwy. Bardzo konkretnej, gorliwej modlitwy. I szczególnie przypomina nam to nasza Matka Maryja, ilekroć objawiała się w różnych trudnych momentach w historii świata czy Polski. Wzywała do modlitwy. Przekonywała, że ona chce być naszą obroną. Chce nas wspierać, pomagać nam. Ale musimy się modlić. Szczególnie zachęcała do modlitwy różańcowej. I ta pomoc przychodziła. Chciałbym podzielić się z wami takimi trzema wydarzeniami bardzo istotnymi dla historii nie tylko Polski, ale także świata. Ale właśnie przez tę historię mamy ponownie przypomnieć sobie i uwierzyć w moc i potęgę modlitwy, szczególnie różańcowej. Pierwszy przykład to jest sprawa, która niemalże wydarzyła się równo 100 lat temu. Mianowicie wówczas, w 1920 roku, również nad Polskę, Europę, miała przyjść zaraza zwana komunizmem. Śmiertelna choroba dla ludzkich dusz, która chciała wprowadzić ateizm, świat bez Boga, rozprawić się z chrześcijaństwem w Europie. Biskupi w Polsce doskonale wówczas rozpoznali grożące, zbliżające się niebezpieczeństwo. I dlatego wzywali naród do modlitwy, do uciekania się do tej, która była naszą królową, do Maryi, do gorliwego odmawiania różańca. I tak się stało. Wielu ludzi, można powiedzieć niemalże wszyscy Polacy, wiedząc, że ponownie może nam zostać odebrana dopiero co odzyskana niepodległość, upadli na kolana i zaczęli wzywać pomocy Bożej. I ta pomoc przyszła. Otóż potężna Armia Czerwona, pewna swojego zwycięstwa, która miała rozprawić się z Polską i z innymi krajami Europy, rozbiła się pod Warszawą w wydarzeniu zwanym Cudem pod Wisłą, Cudem nad Wisłą. Przeważające siły wroga zostały pokonane przez maleńką armię polską, ale to nie było zwycięstwo Polaków. To był owoc nadprzyrodzonej Bożej interwencji, pomocy Maryi. Walczące strony widziały dwukrotnie w czasie bitew, które rozegrały się 14 i 15 sierpnia, Matkę Bożą, która objawiła się jako potężna, dla czerwonoarmistów straszliwa i która zmusiła ich do ucieczki. Ludzie, którzy pamiętają to wydarzenie, wspominają, że przez kilka kolejnych dni widzieli czerwonoarmistów w rozsypce, uciekających pojedynczo, we dwoje, troje, z obłędem w oczach, którzy wskazywali rękami w stronę Warszawy i wołali tylko: Matier Bożia, Matier Bożia. Objawiła im się Matka Boża. W ten sposób wielkie zło zostało pokonane. Pokonane zostało modlitwą, wiarą Polaków. Kolejne wydarzenie. 6 i 9 sierpnia 1945 roku na Hiroshimę i Nagasaki zostają zrzucone dwie bomby atomowe, które zrównały z ziemią dosłownie wszystko. Dwa wielkie miasta. Można powiedzieć, nie został kamień na kamieniu. Jakie było wielkie zdziwienie Amerykanów, kiedy oglądając zdjęcia lotnicze, nagle zauważyli dwa domy, które pomimo tego, że znajdowały się niemal w epicentrum tego wydarzenia, zostały nienaruszone, niezniszczone. Jak to jeden z nich powiedział, nawet dachówka nie spadła, nawet płot się nie przewrócił, nawet szyby w oknach ocalały, a dookoła była pustynia, dosłownie była wypalona pustynia. Kiedy wysłano tam ludzi, aby zobaczyli, co takiego jest niesamowitego w tych obiektach, że przetrwały, to w tych dwóch domach zobaczyli zebranych ludzi. W jednym było ich 12, w drugim 18, w jednym z nich grupa jezuitów, w drugim pobożna grupa świeckich. Zgodnie mówili, że od wielu miesięcy codziennie odmawiali różaniec. I w ten sposób zostali ocaleni. Warto dodać, że nikt z tych ludzi nie umarł na skutek choroby popromiennej. Wydawałoby się sytuacja po ludzku beznadziejna, niemożliwa do przetrwania. A jednak zostali ocaleni na skutek nadzwyczajnej interwencji Matki Bożej poprzez ich wiarę i modlitwę. I trzeci przykład. Rok 1854, w Turynie wybucha epidemia cholery. Codziennie zapadało na chorobę i umierało ponad 100 osób. I w pewnym momencie burmistrz miasta zwraca się do ludzi dobrej woli, by zgłaszali się na ochotnika do pomocy przy zwłokach, przy umierających, przy tych, którzy dopiero zapadli na chorobę, a którymi nie ma się kto opiekować. I żyjący wówczas w Turynie ksiądz Jan Bosko wezwał swoich podopiecznych, grupę 500 chłopaków, i powiedział: proszę was, aby zgłosili się na ochotnika do pomocy przy umierających i chorych, ci, którzy czują, że pragną im pomóc. I obiecuję wam, żaden z was nie zachoruje pod warunkiem, że będziecie w stanie łaski uświęcającej i będziecie nosić medalik z Matką Bożą. Zgłosiło się 24 chłopaków. I rzeczywiście, mimo wielu tygodni, miesięcy pracy przy chorych, żaden z nich nie zachorował. Wśród nich był święty Dominik Savio. Jeśli będziecie w stanie łaski uświęcającej i będziecie nosili medalik Matki Bożej. Oczywiście nie trzeba tutaj dopowiadać, że zapewne gorliwie też modlili się na różańcu, że przyjmowali komunię świętą. Recepty i lekarstwa, które daje nam Pan Bóg, są bardzo proste, jakże odmienne od tego, czym przerzuca się teraz świat. Modlitwa, różaniec, stan łaski uświęcającej, sakramentaria, czyli poświęcone różańce, woda święcona, którą przecież możemy używać w naszych domach, nawet jeśli w kościołach nie spotkamy się już z wodą święconą przy kropielnicy. To wszystko zostało nam dane po potrzeba jednak tylko i aż naszej wiary. Ale zadajmy sobie pytanie, co z wiarą Polaków dziś? Bo tam, gdzie wiara gaśnie, tam rodzi się lęk. Tam zaczyna dominować brak rozsądku. Tam budzą się demony. Oczywiście z jednej strony należy podporządkowywać się temu, co proponują służby publiczne, ale z drugiej strony nie można zapominać o tym, o co prosi Bóg. On jest miłością, a my mamy być świadkami miłości. Bądźmy świadkami miłości, bądźmy świadkami nadziei. Nieśmy pokój do tych, którzy dzisiaj tego pokoju w sobie nie mają. Amen.